i studiuję ją. I w tej liście do Filipian jest takie bogactwo różnych takich pięknych, głębokich myśli, że wierzę, że Bóg będzie do nas mówić przez te fragmenty. Niech to słowo pracuje w nas i chcę przeczytać dzisiaj pierwsze 11 wersetów pierwszego rozdziału listu świętego Pawła do Filipian. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie zamieszkałych w Filipii wraz z przełożonymi i opiekunami. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus, będą waszym udziałem. Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam. Zawsze, gdy się z radością o was wszystkich modlę, dziękuję mu za wasz udział w głoszeniu dobrej nowiny od pierwszego dnia aż do obecnej chwili. Jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. Nie bez powodu tak o was wszystkich myślę, bo nosicie mnie w swoich sercach. Wraz ze mną uczestniczycie w łasce, zarówno wtedy, gdy dźwigam kajdany, jak i wtedy, gdy bronię dobrej nowiny i potwierdzam jej prawdziwość. Bóg mi świadkiem, jak bardzo za wami wszystkimi tęsknię chrystusową serdecznością. Modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie, byście rozpoznawali to, co słuszne, byli szczerzy i nienaganni w dniu przyjścia Chrystusa, pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi dla chwały i uwielbienia Boga. List ten Paweł napisał około 60 roku po Chrystusie, jak on tu wspomina, że jest w kajdanach, więc pisze go z więzienia, z aresztu domowego konkretnie mówiąc. Za głoszenie Ewangelii został zamknięty i pisze to do zboru Filipii, który mniej więcej 10 lat wcześniej założył. I patrząc i idąc ten tekst, już od pierwszego wersetu śledząc po kolei wszystkie fragmenty i próbując wydobyć z nich to przesłanie, które tutaj jest. I czytamy już od razu w pierwszym wersecie: Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie zamieszkały Filipii wraz z przełożonymi i opiekunami. I dla mnie już nawet w tym wstępie do tego listu, w tym pierwszym wersecie zaznacza się to, co widać we wszystkich pismach Pawła, jak on bardzo jest na Chrystusie skoncentrowany. Jak wszystko, co pisze, co robi, co mówi, wynika z tego faktu, że on jest w Chrystusie i Chrystus jest dla niego najważniejszy, bo wszystko jest z niego, przez niego i dla niego. Dlatego on mówi tak: Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa. To znaczy się, że Paweł i Tymoteusz, który był pewnie współautorem tego listu, czy razem go pisali w jakiś sposób, mówią o sobie, że są sługami Chrystusa. To jest tożsamość. Kim jestem? Kim jestem? Ja jestem sługą Chrystusa. I to nie tylko o to chodzi, że apostoł Paweł nim był, ale my, chcąc wziąć to słowo do naszego życia, zrozumieć, co Bóg przez to mówi do nas, też możemy to przyjąć do swojego życia. Kim jestem? To jest jedną z najważniejszych odpowiedzi w naszym życiu, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Kim jesteś? Jaka jest twoja tożsamość? Kim ty naprawdę jesteś? I można udzielić wiele odpowiedzi, ale jedną z nich właściwą w naszym życiu jest odkrycie tego, że jestem sługą Chrystusa Jezusa. Że to jest moja tożsamość. Kim jestem? Jestem sługą Chrystusa. Moje życie jest poświęcone temu, żeby Jemu służyć. I tu nie chodzi tylko nawet o to, co robimy, ale kim jesteśmy. Bo nawet na nabożeństwie czy w kościele możemy w jakiś sposób coś robić dla Boga i określamy to, że my usługujemy dla Boga. Że poświęcamy coś z siebie czy swoich umiejętności, żeby temu służyć Bogu. Ale nawet fakt, że to robimy, jeszcze nie znaczy, że jesteśmy sługami. Bo to może być jakiś fragmencik z naszego życia, który jakby dajemy Bogu, ale cała reszta jest komu czy czemu innemu przeznaczona. W tej całej reszcie naszego życia możemy wcale nie być już sługami Chrystusa. Tak? My to tylko tak często określamy, ale tak naprawdę zamiast istocie w sercu służyć, to my możemy robić to, co lubimy. I gdybyśmy byli poza Kościołem, też byśmy to robili, bo to po prostu lubimy, ale w Kościele nazywamy to usługiwanie. Więc to, tu chodzi o coś więcej, coś głębszego, że bycie sługą Chrystusa mówi o tym, kim jestem w sercu, jakie jest moje nastawienie. I dlatego też Paweł tak właśnie pisze, pisząc do Filipian, jestem sługą Chrystusa. I my bądźmy sługami Chrystusa. I dalej mówi do wszystkich świętych Chrystusie Jezusie. Do wszystkich świętych. Nie wybranych, nie że tak jak później w historii Kościoła powstała pewna koncepcja, w której świętymi są tylko wybrani, szczególnie pobożni ludzie, ale do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie. I generalnie patrząc na pisma apostoła Pawła, możemy odkryć, że ten zwrot w Chrystusie Jezusie jest jednym z najczęściej powtarzanych przez apostoła Pawła. Dla niego właśnie dlatego, że on kochał Chrystusa i zdawał sobie sprawę, że wszystko bierze się z Chrystusa, w Chrystusie, z Niego, dla Niego, przez Niego, dzięki Niemu, ku Niemu. Mówi do wszystkich w Chrystusie Jezusie świętych, oddzielonych dla Boga inaczej, zamieszkałych w Filipii wraz z przełożonymi opiekunami. Jakby dzieli wierzących na takie dwie grupy. Są wszyscy święci wraz z przełożonymi, czy inaczej z biskupami i opiekunami, czy inaczej diakonami. Dla mnie to też jest istotne, że Paweł wymienia tych ludzi na drugim miejscu, bo oni są sługami społeczności. Dlatego są drudzy, nie pierwsi. Pierwsi są wszyscy święci, tak? Ale też zaznacza ich obecność, docenia ich obecność, że oni są ważni w tej społeczności. I w drugim wersecie czytamy, niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus będą waszym udziałem. I tu jest coś więcej, myślę, niż tylko takie formalne, chrześcijańskie pozdrowienie. Ale Paweł, dobro życząc Filipianom, mówi o tym, co jest tym wielkim dobrem. Łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus, niech będą waszym udziałem. Łaska, bez której nie ma nic. I pokój, bez którego też nie ma nic. Te rzeczy są ze sobą związane, jak napisze apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, w 1 wersecie. Usprawiedliwieni wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, przez którego staliśmy się uczestnikami tej łaski, dostaliśmy dostęp do tej łaski, w której niezruszenie trwamy. Pisze tam apostoł Paweł. Więc niech łaska i pokój, bo bez łaski nie ma pokoju, a pokój może funkcjonować tylko w łasce. Więc Paweł zdaje sobie sprawę, że im dobrze życząc i błogosławiąc ich, życzy im tego, aby łaska i pokój, który źródłem jest Bóg, Ojciec oraz Jezus Chrystus, były waszym udziałem. Jak napisze chociażby w liście do Kolosan, w naszych sercach rządził pokój Chrystusowy. Pokój Chrystusowy, dlatego że jesteśmy pojednani z Bogiem. I w trzecim wersecie czytamy: dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam. I praktycznie prawie zawsze, może z jednym wyjątkiem, oprócz listu do Galacjan, apostoł Paweł, kiedy pisze swoje listy, to pisze tam, czy zaczyna od tego, że on się modli o tych ludzi. To wskazuje na to, jak to ta rola modlitwy miała dla apostoła Pawła ogromne znaczenie w jego życiu. Że on modli się o ludzi. Modli się o tych wszystkich ludzi, do których pisał w tych kościołach. I mówi tak: dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam. Za każdym razem. Zaczynam wspominanie nie od wypominania, a ty to tam kiedyś coś tam mi zrobiłeś, nadepnąłeś, czy nadepnęłaś na odcisk, czy coś w tym stylu, ale od wspominania. A to wspominanie zaczyna od dziękowania. Pierwsze, co chcę przywołać w moim wspomnieniu na czyjś temat, to dziękczynienie. To znaczy się, że ta osoba jest dla mnie ważna, że ją doceniam, że jest dla mnie dobrem od Boga, także błogosławieństwem od Boga. Przy całej swojej zapewne niedoskonałości, brakach i tak dalej, tak? Ale jest to skupienie, dziękczynienie pozwala nam, czy pomaga nam skupić się na tym, co jest dobre. Bo żeby znaleźć zło w drugim, nie musimy w ogóle się wysilać. To przychodzi poniekąd często automatycznie. A ty to, to i tamto, tak? Nie trzeba do tego żadnej sztuki. Płynie naturalnie. Ale odnaleźć dobro, które często potrafi być przykryte tą naszą słabością, tą grzeszną naszą naturą, której brakuje nam wiele i można by nam wiele zarzucić. Bardzo wiele. Ale Paweł mówi, dziękuję Bogu za was. Tak, to jest to dostrzeżenie tej pozytywnej strony. Wyłuskanie tego dobra, które jest w drugim człowieku, a jest w każdym, bo Bóg go stworzył. Więc dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam. I to jest coś, co w jakiś sposób porusza moje serce, kiedy myślę nad tym słowem, że to jest, jaki przykład to jest dla nas, jaka lekcja do naszego życia. Czy tak robicie? Dzisiaj możemy się jakby przejrzeć w tym słowie. Czy to jest również coś, co wyróżnia moje życie, moją modlitwę? Że czymś naturalnym jest w mojej modlitwie, że pewną praktyką stało się w moim życiu modlitwy to, że dziękczynienie jest stałym elementem obecnym w mojej modlitwie. Że modlę się o ludzi, że noszę ich w moim sercu i dziękuję za nich. Dziękuję za was, tak? Dziękuję za was. I często dla mnie to jest pewien taki test, który możemy sobie sprawdzić nasze serce, który pokazuje, co jest w naszym sercu, kiedy stawiamy sobie przed oczy brata, siostrę, kogokolwiek i co przychodzi nam na ten w naszym umyśle obraz tego człowieka. Czy pierwszy przychodzi dziękczynienie? Taki odruch wykształtowany, wyrobiony w nas, że chcemy Bogu dziękować za tego człowieka. I dalej czytamy w 4 wersecie. Zawsze gdy się z radością o was wszystkich modlę. Tak? Czyli Paweł podkreśla to dwukrotnie. Dziękuję Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam i zawsze. Zawsze. Że jakby nie ma modlitwy, której nie ma tego elementu dziękczynienia i radości. Zawsze, gdy się z radością o was wszystkich modlę. Że te... Łatwo mi to zrozumieć, że dziękczynienie sprzyja radości. Że dziękczynienie przyciąga radość. Nawet jeśli na początku nie było, ale kiedy dziękuję i doceniam, dostrzegam tą wartość, która jest w drugim człowieku i w tym, postrzegając to w ten sposób, że Bóg dał mi go do mojego życia. Ja czasami mówię to, doceniam to, że Bóg nas wybrał dla siebie. Spośród miliardów różnych ludzi. Że to nie jest przypadek u Boga, że to właśnie my jesteśmy ze sobą połączeni w relacjach. Że moglibyśmy być w zupełnie innym miejscu na świecie w Kościele, powiązani z innymi ludźmi, ale Bóg wybrał nas dla siebie. Więc z tego wyciągam wniosek, że skoro Bóg wybrał nas dla siebie nawzajem, to znaczy, że w pewien sposób wybrał najlepszych ludzi dla siebie. Że ja jestem dla ciebie najlepszy i ty dla mnie jesteś najlepszy i najlepsza dla mojego życia, dla mojego rozwoju i tak dalej. Mamy wiele różnych innych relacji poza Kościołem, z innymi ludźmi, z innych kościołów i tak dalej, ale to my jesteśmy najbliżej siebie. To nie jest przypadek. Mogliśmy się urodzić w innym wieku, w innym miejscu i tak dalej. Dlatego z radością wspominam was wszystkich, kiedy się modlę. I czytamy dalej w 5 wersecie. Dziękuję mu za wasz udział w głoszeniu dobrej nowiny od pierwszego dnia aż do obecnej chwili. Paweł to podkreśla, że jest wdzięczny Bogu za to, że Filipianie mają udział w głoszeniu dobrej nowiny od początku aż do teraz. No bo trzeba nam powiedzieć, że Kościół zamknięty w czterech ścianach przestaje być Kościołem według Bożej wizji. Że to jest nasz cel istnienia Kościoła na ziemi, żeby głosić dobrą nowinę. Ale też myślę, że wielu z nas może to powiedzieć, jeśli nie wszyscy, że mamy takie doświadczenie w swoim życiu, że kiedy z kimś podzielisz się Ewangelią, to przychodzi taka wręcz ponadnaturalna radość do twojego życia. Jest w tym tak obecna ta ponadnaturalna radość z tego powodu, że dzieliłeś się Ewangelią. Że to jest wielka radość. I kiedy też słyszymy, czy przynajmniej ja tak mam, że kiedy słyszę, że ktoś z was gdzieś tam z kimś podzielił się Ewangelią, to ja też mam udział w tej radości. Mnie to też cieszy. Że tak czy inaczej, jak to później tutaj apostoł Paweł napisze, najważniejsze jest, żeby Ewangelia była zwiastowana. Szósty werset. Jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. Jest to dla mnie taki werset, który ci głęboko zapadł w moje życie, w moje serce. Jest taki mocny dla mnie. Paweł wyraża przekonanie, że ten, który zapoczątkował was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. On jest tego pewien. To znaczy się, że Bóg nie jest Bogiem, który ma przypadłość, która się ludziom zdarza. Mi się nieraz zdarzyło i zapewne wielu z nas, jeśli nawet nie każdemu, również. A ta przypadłość jest taka, że za coś się zabierasz, ale nie kończysz. Że starczyło ci motywacji i chęci, żeby coś zacząć, ale potem jakże często brakuje nam wytrwałości, żeby doprowadzić coś do końca. Jak to dobrze, że on nie jest kimś takim, kto zaczyna, rozbabrze i zostawi, bo się później zajmie czymś innym, coś innego go bardziej pociągnie, zainteresuje i tak dalej, odwróci swój wzrok i już zapomni. Jeśli on coś zaczyna, to doprowadza sprawę do końca. A jaka jest w tym dobra myśl, że jeśli zabrał się za ciebie i za mnie, to nie skończy, dopóki nie zakończy tego, co zamierza, tak? Kiedy Izajasz mówi o Słowie Bożym, że Słowo Boże, kiedy zostaje wysłane, to nie wraca, dopóki nie wykona dzieła, z którym zostało posłane. Bo taki jest nasz Bóg, tak? Często powtarzamy ten fragment z Listu do Hebrajczyków. Jezus wczoraj, dziś i na wieki, jaki? Ten sam. To jest to nasze poczucie bezpieczeństwa i pokój, który właśnie mamy w Nim. Bo Jemu się coś nie odwidzi. Na nasz temat. Dzisiaj chcecie się zbawić, a jutro potępić. Bo żeś coś zrobił, tak? Nie. W liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, Paweł mówi podobnie od 4 do 9 wersetu. Dziękuję Bogu za was zawsze, za łaskę Bożą daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim staliście się bogaci we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Bóg bowiem umocnił was świadectwo Chrystusa. Przez to nie brakuje wam oczekującym objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa żadnego daru łaski. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg zaś, który powołał was do wspólnoty ze swoim Synem, naszym Panem Jezusem Chrystusem, jest wierny. On też będzie umacniał was aż do końca, ósmy werset, abyście byli nienaganni w dniu przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. W trochę innych słowach ta sama myśl, która jest wyrażona w liście do Filipian. Filipianie byli super zborem, ale Koryntianie byli jakby na drugim skraju. Co ten zbór powodował problemów? Jakie tam się działy sprawy, to po prostu mała bania. Do jakich grzechów tam dochodziło? Można by było bardzo wiele złego powiedzieć o tym kościele. Bardzo wiele. I Paweł nawet to pisze, tak? Jest za co ten kościół napominać. Ale podziwiam to, że pomimo tego wszystkiego, i Paweł o tym dobrze wiedział, że ten kościół potrafił na niego gadać, przeciwko niemu stawać, tak? Że on musiał tam przychodzić, że tak powiem, robić porządek z tymi ludźmi, którzy stawali przeciwko niemu w kościele. Ale pomimo to on wyraża tę pewność, że on będzie umacniał was aż do końca, abyście byli nienaganni dniu przyjścia Chrystusa. Dlaczego? Bo Bóg nasz, który powołał nas do wspólnoty ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem, jest wierny. Jest wierny, tak? Czyli jak to napisze Paweł w liście do Rzymian w 7 i 8 rozdziale, w tym 7 pisze o tym, że o ja nieszczęsny człowiek, bo chcę czynić dobrze, ale narzuca mi się zło. Mówi o pewnym zmaganiu, w którym doświadcza niejednokrotnie porażki, że w swoim duchu widzi to dobre prawo, ale w ciele swoim odnajduje to drugie prawo, które ciągnie go ku złemu i często bierze górę. Bo takie jest nasze życie. Ale w 8 rozdziale, czy właściwie już pod koniec 7, Paweł mówi, ale dzięki Bogu za to, że jest dany nam Jezus Chrystus, dzięki któremu On nas wyrwał z tego grzesznego ciała. I 8 rozdział zaczyna od słów, a w Chrystusie Jezusie już nie ma żadnego potępienia. Żadnego potępienia. I później dalej w tym 8 rozdziale mówi te piękne słowa, że nic nas nie odłączy od miłości Bożej. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Nic. Nie ma takiej siły w całym wszechświecie, która jest w stanie odłączyć nas od miłości Bożej. Czy jak powie ewangelista Jan, Jezus powiedział, nic, nikt nie wyrwie was z mojej ręki. Choćby próbował. Nie wyrwie was z mojej ręki. Dlatego jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował was dobre dzieło, będzie też doskonalił aż do dnia powrotu Jezusa Chrystusa. Ileż pociechy, ile nadziei mi w moim życiu dawało to słowo, dlatego że gdzieś zapadło właśnie w moje serce. Kiedy ja sam siebie miałem dosyć, że znowu coś zrobiłem nie tak, a już obiecałem Bogu, że już więcej nie będę. Znacie to? To dobrze, że to znacie. Przynajmniej szczerzy jesteście, tak? Nie udajecie, że wy tacy święci jesteście aż. I wtedy, kiedy było mi ciężko z samym sobą, z tym, jaki potrafię być, jakie dziadostwo potrafi ze mnie jeszcze wyleźć, podnosiła mnie ta myśl. Ja być może sam siebie bym skreślił. Może inni również by mnie przekreślili, ale nie on. On coś zaczął we mnie i nie zakończył swojej roboty. Dlatego on podnosił mnie tyleż razy. Więc dla mnie to już nie jest tylko kwestia, że Słowo Boże tak mówi, ale dzisiaj widzę to również w moim życiu, że to się sprawdziło, że taki jest Bóg. Ale nie tylko w moim czy w twoim życiu możesz to odkryć, możesz tego się uchwycić, tego się trzymać, szczególnie kiedy właśnie upadłeś, kiedy być może coś się wydarzyło takiego, z czym jest ci bardzo ciężko i tracisz wiarę, nadzieję, zaczynasz wątpić. Bo to są w pewien sposób normalne w naszym życiu wydarzenia, kiedy przychodzą do nas takie okresy zwątpienia. Ale wtedy możemy się uchwycić tej myśli. Boże, ja sam nie mogę na sobie polegać. Ja sam nie wiem, czy ja dokończę tego dzieła. Bo może nie mam już sił, tak myślę przynajmniej. Ale Ty masz siłę, żeby skończyć we mnie to, co zacząłeś. Ty masz tą siłę, tak? Dlatego też list do Hebrajczyków powie, utkwijmy wzrok w Jezusie Chrystusie, sprawcy i dokończycielu naszej wiary. Utkwijmy wzrok w Jezusie. Utkwijmy wzrok w Jezusie. Bo gdzie jest nasza nadzieja? Czego możemy się uchwycić? Czego możemy się trzymać? I to nie jest tylko kwestia naszego życia indywidualnie, ale ja pamiętam też takie czasy w Starogardzie, kiedy gdzieś docierały do mnie głosy ludzi spoza Starogardu, gdzieś z innych kościołów, którzy w jakiś sposób z nami się zetknęli i potem mówili, ale to jest kiepski kościół, kiepska grupa, ci ludzie to nie, oni nie są tacy fajni jak ci inni. To było przykre słyszeć takie rzeczy, że ludzie jakby położyli kreskę na tej społeczności. Nie, oni się już nie zmienią. Nie oni. Że ktoś źle myślał o nas w jakiś sposób, ale nie Bóg. Nie Bóg. On rozpoczął swoje dzieło w tym mieście i jeszcze go nie skończył. I dlatego, chociaż były momenty, myślę, w historii naszego kościoła w Starogardzie, że było blisko jakiegokolwiek rozwalenia. że ten cały Kościół mógł zostać rozwalony, podzielony i tak dalej. Że diabeł próbował różnymi drogami zniszczyć ten Kościół. Ale nie udało mu się. Nie udało mu się, bo Bóg rozpoczął w nas dobre dzieło i nikt go nie zatrzyma. Tak? Nikt nie jest w stanie go powstrzymać. Nikt nie był w stanie odłączyć nas od Jego miłości. Dlatego dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy i ten Kościół trwa i jest, bo Bóg zabrał się za to, żeby ten zbór tutaj powstał. Tak? Że to jest dzieło Jego. To jest, że On buduje ten Kościół. Nie my sami. Bo gdybyśmy my sami budowali, to może faktycznie byłoby już kiepsko. A może by i nic nie było. Ale On buduje. I dlatego jest. I będzie jeszcze lepiej, tak? Jest w tym taka moc, której możemy się uchwycić dla Twojego osobistego życia, kiedy myślisz, być może próbując pokonać coś sobie, nie radząc sobie z jakąś słabością w swoim życiu, która Cię ciągle dobija, powala i tak dalej, ale możesz pomyśleć, ale Jezus jest większy niż jakakolwiek słabość w moim życiu, tak? I dosyć mamy, kiedy my mamy łaskę Jego, która nas do doskonałości prowadzi, bo On będzie prowadził to dzieło, aż nas udoskonali, tak? Jak w liście do Efezjan apostoł Paweł napisze, że Chrystus przygotuje sobie oblubienicę bez skazy, bez nagany, bez jakiejkolwiek zmarszczki. 7. werset. Nie bez powodu tak o was wszystkich myślę, bo nosicie mnie w swoich sercach lub tak równocześnie, czy można ten fragment przetłumaczyć tak, bo noszę was w moim sercu. Tu greckie słowo jest takie, że można przetłumaczyć tak i tak. Bo nosicie mnie w swoich sercach i ja noszę was w moim sercu. Wraz ze mną uczestniczycie w łasce, zarówno wtedy, gdy dźwigam kajdany, jak i wtedy, gdy bronię dobrej nowiny i potwierdzam jej prawdziwość. Paweł myśli, mówiąc o tym przekonaniu co do Jezusa, że jest go pewny absolutnie, mówi, że mam powód, żeby tak myśleć. Dlaczego? Bo wy nosicie mnie w swoim sercu i ja was noszę w moim sercu. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy trwamy w Chrystusie Jezusie. Bo normalnie, jakże wielu ludzi, im bliżej jest do siebie, tym trudniej siebie znieść. Widzimy to na różnych płaszczyznach. Jesteśmy w dobie kampanii wyborczej i znowu jakby uderza, jak po Polakach, jaki jest podział. Tak. Że na różnych poziomach jest coś, co dzieli ludzi. Czasami im ludzie na początku są, jak tak poznasz człowieka, ale on jest fajny, ale jak bliżej poznasz, to się okazuje, że niekoniecznie taki fajny, tak? Że dostrzegamy również tę ciemną stronę. Nie tylko tę jasną w tym człowieku. Im bliżej. I czasami jak człowiek tak się napozna, dlaczego potem małżeństwa potrafią się porozwalać? Tak się kochali na początku, a potem na siebie patrzeć już nie mogą. Tak się nie mogli na siebie napatrzeć, a po kilku latach małżeństwa już nie mogą na siebie patrzeć. Wszystko ich drażni w tym drugim człowieku. Jedyną myślą jest tylko, żeby się rozejść z tym człowiekiem, mieć już nic nie mieć z nim do czynienia. Dlatego nosić w swoim sercu to jest wielka rzecz. I to też porusza. Czy nosisz w swoim sercu ten Kościół? Czy nosimy siebie nawzajem w naszych sercach? Mamy siebie w naszych sercach. Nie tylko w wspomnieniach, nie tylko w myślach, ale również w naszych sercach. Więc dzisiaj w dobie obecnych technologicznych różnych spraw obserwujemy takie zjawisko, które nie omija Kościół, ale również w Kościele możemy je zaobserwować. Że ludzie myślą, że nie potrzebują Kościoła, nie potrzebują wspólnoty. Wystarczy im, że on sobie online obejrzy jakieś nabożeństwo, może 100 razy lepsze niż nasze, bo jeszcze będzie 100 razy lepszy zespół uwielbienia i 100 razy lepszy kaznodzieja. Ale zarazem są daleko. Ale z kim jesteś powiązany na pytanie? Z kim jesteś naprawdę blisko? Nie ma takich ludzi. Więc my nie bądźmy z takich ludzi, tak? My bądźmy z tych, którzy biorą sobie Słowo Boże do serca i też siebie do serca. Że chcemy przyjąć siebie do naszych serc. i modlić się o siebie z dziękczynieniem. I Paweł mówi, że tak myśli o tym, że Jezus będzie doskonalił to dzieło, bo po pierwsze widzi, że i ten Kościół, i on mają sobie w sercu, mają siebie nawzajem w sercu. I to dla Pawła jest takim potwierdzeniem, czy znakiem tego, tak, Jezus kontynuuje swoje dzieło w was, bo jesteśmy dla siebie nawzajem w serca, kochamy się. Po drugie, wraz ze mną uczestniczycie w łasce. On widzi, że w ich życiu działa łaska i ta łaska jest dowodem tego, że oni są w Bogu i że Chrystus w nich działa. I mówi tak, zarówno wtedy, gdy dźwigam kajdany, jak i wtedy, gdy bronię dobrej nowiny i potwierdzam jej prawdziwość. Paweł mówi, ja widzę, chociaż jestem zamknięty, zostałem ograniczony w moim życiu, w areszcie z powodu Ewangelii i mam na sobie kajdany, to ja widzę łaskę. I ja widzę i pośród tych kajdanów, w tym czasie mojego życia, który zapewne nie był dla niego szczęśliwy, bo on by chciał podróżować, chciałby odwiedzać te kościoły, a w pewnym momencie ta możliwość została mu zabrana. Ale łaska zawsze znajdzie jakąś drogę. Jak nie przez drzwi, to przez okno. Nie zabroniono mu pisać listów. Nikt nie zabronił mu myśleć, modlić się. Codzienną, jak to w innym miejscu do Koryntian pisze, że codzienna troska o kościoły go ogarnia. Nikt mu tego nie zabronił. I on widzi w tym również swoją łaskę. I zobaczcie, my dzisiaj możemy też zobaczyć tym łaskę, bo gdyby Paweł nie był w areszcie, to kto wie, czy by napisał te listy. I być może my dzisiaj byśmy nie mieli ich, a tak mamy to dobro, które z nich płynie, dlatego, że ktoś go tam zamknął i on miał czas, żeby myśleć i pisać. I czasami może być też tak w naszym życiu. Może nie znajdziemy się w więzieniu, ale obrazowo czasami znajdujemy się w pewne kajdany zostają na nas nałożone w jakichś okolicznościach. Nie chcielibyśmy w nich być, bo one w jakiś sposób uciskają nas, ale jesteśmy w nich. Chcielibyśmy zmienić te okoliczności, ale nie mamy na to wpływu. Ale Paweł w tym wszystkim odkrywa tą prawdę, o którą mówi nie tylko w tym liście, że kiedy ilekroć jestem słaby, tylekroć jestem mocny, bo dosyć masz łaskę moją. I dlatego Paweł mógł to mówić. Jestem pewny tego, że Bóg będzie kontynuować to dzieło, które w nas rozpoczął. Dlaczego? Bo widzę, że łaska we mnie działa. Że nawet będąc w kajdanach, doświadczam tej Bożej łaski, która mnie podnosi. Inaczej list do Filipian jest często nazywany listem radości. I to jest nienaturalna postawa, coś nienormalnego dla człowieka, żeby będąc w więzieniu radością tchnąć. Przecież powinieneś być smutny. Bo dla kogo to radość być zamknięty do więzienia? W sposób naturalny rozumiemy, że to jest smutna rzecz. Ale Paweł mógł pisać o radości, i zamiast to Jego zachęcać ludzie, Jego pocieszać, to On pocieszał jeszcze innych z tego więzienia. Bóg mi świadkiem, 8 werset. Jak bardzo za wami wszystkimi tęsknię Chrystusową serdecznością. Bóg mi świadkiem, że to nie jest wyolbrzymione, przesadzone, takie uduchowione czy przeduchowione. Jak bardzo za wami wszystkimi tęsknię Chrystusową serdecznością, czy jak Biblia Gdańska mówi, najgłębszymi uczuciami Chrystusa. Paweł pisał w liście do Galatów, żyję już nie ja, lecz żyje Chrystus we mnie i obecne moje życie jest życiem wiary w Chrystusa Jezusa, który za mnie zmarł, dla mnie zmartwychwstał. Tak? Więc on doświadczał tego, tak? Dlatego mógł tak pisać w Chrystusie, przez Chrystusa, w Chrystusie, w Chrystusie, w Chrystusie, w Chrystusie, w Chrystusie. Bez przerwy to powtarzać. Bo on wciąż dostrzegał to bogactwo, które ma w Chrystusie. I dlatego, że był poddany Bogu, jako Jego sługa, oddany Bogu, widział, że ten Chrystus działa w jego życiu. Tak? I dlatego wypełniała go tęsknota pełna Chrystusowej serdeczności do ludzi. To nie jest nas samych. Czasami możemy spotkać ludzi, którzy są tak naturalnie serdeczni dla innych ludzi. Lubią ludzi. Mają dużo akceptacji dla ludzi. To jest takie naturalne w nich, takie ludzkie, tak? Ale jest też ponadnaturalny wymiar tego, że to już nie jest tylko z nas samych, że ty jesteś takim serdecznym człowiekiem, ale że jest tym coś więcej. Jest tym Chrystus w nas. Że ta serdeczność, ta miłość, te uczucia nie są tylko z nas samych, ale są z obecności Chrystusa w nas. I tego nam potrzeba. Tak jak powiedziałam, że dzisiaj jest takie czasami płytkie podejście do Kościoła. A nie muszę być. A co się stanie, że nie przyjdę na nabożeństwo? Nikt nawet nie zauważy, że mnie nie było. Ale jeśli Chrystus w nas działa, to pojawia się tęsknota. Pragniesz społeczności. Pragniesz tej społeczności. Nie wyobrażasz sobie, że dzisiaj ci się nie chce, to nie przyjdziesz. Ale chcesz, bo tęsknisz. Bo pozwalasz, żeby ta chrystusowa serdeczność w tobie była, działała i ciebie pociągała, a też i pchała do pewnych rzeczy, motywowała i zachęcała. I dalej Paweł mówi, już wchodząc jeszcze głębiej, modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie, byście rozpoznawali to, co słuszne. Modlę się, żeby wasza miłość. To, że modli się Paweł o miłość, to powiedzmy nic dziwnego w świetle Biblii. Skoro Bóg jest miłością, skoro największe przykazania są to przykazania o miłości w Starym Testamencie, a nowe przykazanie Jezusa też jest przykazanie miłości. Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Tak i wy się wzajemnie miłujcie, abyś potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, gdy się wzajemnie miłować będziecie. Więc w tym świetle nic dziwnego, że Paweł modli się, żeby miłość Filipian coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczeniu. Skoro Bóg jest miłością, to oznacza, że w tej miłości jest nieskończona opcja wzrostu. Nieskończone możliwości doświadczania więcej, głębiej, bogaciej, różnorodniej, obficiej i tak dalej. Jest to nieskończona możliwość, bo Bóg jest nieskończony. Nie ma tutaj jakby takiej pełni, że już jest wszystko wypełnione, tak? I Paweł modli się, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie. Poznanie, czy też inaczej, jakby te słowa greckie przeanalizować, to w rozpoznanie, w rozeznanie oraz w doświadczenie, czy inaczej we wszelkie zrozumienie, spostrzeżenie. Dlatego tutaj mówią w poznanie i doświadczenie. W poznanie i doświadczenie. Nie ma tu w ogóle mowy o uczuciach, o emocjach, że miłość to emocje, tak? Ale że Paweł chce, żebyśmy my wzrastali, Bóg chce, żebyśmy wzrastali w miłości, w jej poznaniu i doświadczeniu. I nie chodzi tutaj o to, jak w liście do Koryntian apostoł Paweł pisze, wiedza nadyma. Miłość buduje. Że jest poznanie i doświadczenie w miłości. Czemu ma służyć? Byście rozpoznawali to, co słuszne. Tak, żeby był pewien osąd w miłości. Pewne rozsądzenie w miłości. Ku czemu? Abyśmy rozpoznawali, co jest słuszne, czy inaczej tłumacząc, co jest lepsze. Co jest lepsze. To znaczy, to się wiąże z wyborami. Żebyśmy wybierali to, co jest właściwe, słuszne, dobre. Czy tak jak napisze Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale. Abyśmy przemieniając nasz umysł, nie upodabniając się do tego świata, w jego wzorcach, umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe lub też dojrzałe. O to chodzi w naszym życiu. O to chodzi. Żebyśmy mieli to poznanie. Wiecie, ostatnio słuchałem takiego podcastu trochę pod tytułem Jak dogadać się w związku? Ta kobieta, która prowadzi różne warsztaty z małżeństwami, no świetnie mówiła o tym, jak kochający się ludzie nie potrafią się dogadać. Mają uczucia, ale brakuje im pewnego poznania czy siebie, czy tej drugiej osoby, także nie rozumieją tej drugiej osoby. I tak sobie myślę, za czasów apostoła Pawła małżeństwa zapewne były bardzo podobne. Ludzie też nie mieli problemy z dogadaniem się. Rozjeżdżali się, jakby rozmijali się. I dlatego właśnie tego potrzebujemy. Poznania i doświadczenia w miłości, by rozpoznać, co jest słuszne. Głębiej wejść też dzięki temu w relacje ze sobą. Byśmy byli szczerzy i nienaganni w dniu przyjścia Chrystusa Jezusa. Szczerzy, czyli czyści, bez jakiejkolwiek domieszki czegoś złego, nienaganni, czyli bez zarzutu, żeby nikt nie mógł cokolwiek nam wytknąć palcem. W dniu przyjścia Chrystusa, tak, to co już wspomniałem, powiedział liście do Efezjan, że On szykuje sobie oblubienicę, czyli Kościół swój, który będzie bez skazy, czy nawet jest tam powiedziane, jakiejkolwiek zmarszczki. Jakiejkolwiek. Czysty, święty, doskonały. Nic nie można zarzucić. Tylko On to potrafi z nami zrobić. Pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi. Czytamy w wersecie 11. Dlatego, że skoro Paweł modli się o to poznanie, rozeznanie, rozsądzenie, doświadczenie, praktykę, byśmy umieli rozpoznać, co jest słuszne, co jest dobre, co jest lepsze, to to wiąże się ze sprawiedliwością. Sprawiedliwość i miłość idą w parze. Byśmy byli pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi dla chwały i uwielbienia Boga. Bo chodzi w tym wszystkim również o Niego, tak? O to, żeby to On był wywyższony. Wszystko jest przez Niego, dla Niego i ku Niemu. Aby chwała była dana Jemu, że to, że takimi się staliśmy, to nie nasza zasługa, ale dzięki Jezusowi. Dzięki Jezusowi. Że za wszelkie dobro możemy Jemu podziękować w naszym życiu. I kończąc już, myślę sobie, jakie to jest istotne, to rozpoznanie w miłości, żebyśmy w tym wzrastali, mając coraz głębsze rozeznanie, czym jest miłość. Bo kiedy spojrzymy dzisiaj na świat, to widzimy to, jak ludzie są pogubieni w miłości. Że ludzie nie wiedzą, czym jest prawdziwa miłość. Jak wiele powstaje błędnych, czy nawet obłędnych koncepcji miłości. Że to środowisko LGBT mówi o miłości. Że tam jest miłość, kiedy w istocie tam jest pożądanie. Że coraz więcej młodych ludzi, i to nie tylko już w świecie, ale w Kościele również, nie rozumie tego, ale dlaczego nie możemy zamieszkać razem przed ślubem? Dlaczego jakieś ograniczenia? Dlaczego nie możemy współżyć ze sobą przed ślubem? Przecież się kochamy. I coraz częściej słyszę pastorów, mając z nimi jakiś kontakt, że zboże tacy wierzący młodzi ludzie już mieszkają razem, tacy mieszkają razem, nie rozumiejąc, że to nie jest miłość. Że oni krzywdzą swoją miłość w ten sposób. Dlaczego? Bo brakuje rozeznania. Brakuje rozpoznania. Bo nie doświadczyli tego w sobie, bo gdyby trwali w Chrystusie, przychodziłoby to rozpoznanie, że nie tędy droga. Nie tędy. Ale ktoś, wiemy kto, próbuje to przekręcić. Nie, to jest miłość. Kiedy my wiemy, że nie taka jest miłość. Kiedy możemy spotkać w Kościele również inne zjawiska, tego typu, że ludzie w imię miłości prawdy potrafią na innego wierzącego człowieka, który może mieć czasem inne zdanie w czymś tam, wylać takie wiadro pomyj, że nie tylko ja to powiem, ale wielokrotnie to słyszałem od innych wierzących. Wiecie, kto jest najlepszy w hejcie? Wierzący. Masakra. Masakra. Ja coraz mniej na Facebooku jestem, bo jak czasami widzę, jak komentują chrześcijanie, ci, którzy mienią się chrześcijanami, to myślę, oni chyba Chrystusa w ogóle nie znają. I apostoł Paweł w listach do Tymoteusza napisze na ten temat do Tymoteusza, żeby nakazał niektórym ludziom w kościele zaprzestać jakichś tam genealogii, baśni, które powodują spory, które nie są zgodne z Bożym porządkiem zbawienia, bo celem nakazu, pisze apostoł Paweł tam, jest miłość płynąca z czystego serca, wiary nieobłudnej i dobrego sumienia. A niektórzy z tym rozminęli się, mieniąc się nauczycielami prawa, a nic nie rozumiejąc tego, o czym to prawo mówi. Tak? Więc to pokazuje nam, czy mi też pokazuje, jak istotne jest to, żeby modlić się o miłość, która rozpoznaje, która jest w stanie dokonać właściwego sądu, rozsądzić rzeczy i wybrać to, co jest słuszne i lepsze. Żeby nie dać się omamić pewnym podróbkom. Jak to pewna reklama mówi, oddając jednak pewną prawdę, że prawie czyni dużą różnicę. Czyli, że coś może być bliskie, może być bardzo podobne do miłości, ale to jest tylko prawie miłość. Prawie. To nie to samo, co prawdziwa miłość. Że my potrzebujemy wzrastać, tak jak powiedziałem chociażby o tych związkach, że jak wiele nieporozumień i konfliktów między ludźmi jest dlatego, że brakuje im rozeznania w miłości tego, co jest słuszne, co jest lepsze. Bo wiedząc, że coś jest słuszne, nie powiem czegoś w taki czy w taki sposób, który może na przykład niechcący, ale zranić drugą osobę, tak? Bo mam to wyczucie. Jeden z przykładów Biblii zresztą mówi, tłumaczy ten 9 werset tak, modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej bogacała się poznanie i wszelkie wyczucie. Wszelkie wyczucie. Tak, taką pewną wrażliwość i rozeznawanie się. Tego potrzebujemy. Więc biorąc dzisiaj to słowo do naszego życia, rozumiejąc, że ono jest napisane do Filipian, ale w czytaniu Słowa Bożego chodzi o to, żeby przełożyć to, co było kiedyś do kogoś napisane, dzisiaj do naszego życia. I być może możemy tu znaleźć, każdy z nas może znaleźć coś cennego dla siebie, co dzisiaj Bóg ci pokazuje, co Bóg dzisiaj chce w tobie rozwinąć przez to słowo. I chcesz to przyjąć i pozwolić temu słowu pracować w sobie. Jeśli nie dziękowałeś za Kościół, za wszystkich ludzi w Kościele, albo może dziękowałeś za niektórych, ale za niektórych to nie. Może nawet ci ciężko by było przez gardło, żeby miał ci przejść dziękowanie za kogoś. Za tego brata i za tą siostrę, oni są mi mili, to tak. Ale za tamtego i za tamtą nie przeciśnie się przez gardło. No nie. Być może ktoś z nas by potrzebował takiego przełomu tej kwestii. I dziękczynienie może być pierwszym krokiem do tego, żeby złamać jakąś urazę, jakieś nieporozumienie, osłość, dlatego, że ktoś może być dla mnie jak brat, ktoś kiedyś powiedział, Michał Chydzik, że to może być, drugi brat może być jak brat papier ścierny. I że czasami są tacy ludzie w naszym życiu. Jedni są, jak to się mówi, do rany przyłóż, a inni są jak papier ścierny. Ach, szorują nas. I to jest trudne. To potrafi boleć. Ale kiedy rozumiem, że Bóg może chcieć użyć tego człowieka, żebym ja wzrósł z miłości. Żeby nauczył się kochać również tych ludzi, którzy są dla mnie trudni. Niekoniecznie oni są trudni, tylko dla mnie mogą być trudni, bo to ja mam problem, a nie oni koniecznie, tak? Więc Bóg chce nas rozciągać i czasami daje nam właśnie takich ludzi. I kiedy rozumiemy to Boże działanie, o Boże, zabierz tego człowieka. Że to jest niewłaściwa modlitwa. Brak tego rozeznania w miłości. A zamiast tego właściwą modlitwą jest, Boże, jak mnie to boli, jak mi trudno, ale ja Ci dziękuję za tego człowieka, bo mnie szlifujesz przez to. Abym wzrastał w miłości. Więc bierzmy dzisiaj tę zachętę z tego słowa, że chcemy praktykować wdzięczność za siebie nawzajem. Niech tego wśród nas nie brakuje. W nikim z nas. Dziękczynienia do oporu. Full. Pełen bak. Że nasze serca będą pełne wdzięczności za siebie. Jak to sprawi, co za tym pójdzie, że będziemy za sobą tęsknić. Że przyjście, nie wiem, na jakieś spotkanie do kościoła, czy na modlitewne, czy na nabożeństwo, czy na jakąś grupę, czy jakiekolwiek inne spotkanie, gdzieś chociażby w domu, to nie będzie obowiązek. No bo tak trzeba. Ale to będzie tęsknota. Że ta tęsknota gdzieś będzie w tobie pracować. Będziesz tęsknić. Ja tęsknię, chociaż widzę co tydzień. Przynajmniej większość z was, tak? A jednak tęsknię. Dobrze was znowu zobaczyć. Dobrze. Możemy im dziękować, ale też możemy... Ja nauczyłem się w pewnym momencie w moim życiu modlić się z modlitwami Pisma Świętego. Dlatego, że one są modlitwami w najczystszej postaci od Ducha Świętego. Natchnione Duchem Świętym. Dlatego też często biorę sobie to słowo, chociażby to, to jest list do Filipian, żeby ono mnie inspirowało do modlitwy właśnie o te rzeczy. To możemy się modlić o różne rzeczy. Panie Boże, pomóż mi w maturze, pomóż mi w jakiejś sprawy, w pracy, w domu, gdziekolwiek. Ale możemy modlić się o to, rozumiejąc, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Modlić się o to dla siebie nawzajem, żeby nasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie, byśmy rozpoznawali to słuszne i byli szczerzy i nienaganni w przyjściu Jezusa Chrystusa. I możemy patrzeć z nadzieją, tak się modląc, że kiedy o to się modlimy, to ten, który zapoczątkował w nas to swoje dobre dzieło, doprowadzi je też aż do końca. I możemy być dobrej myśli, dobrych myśli, patrząc na brata i siostrę, czasami może nawet załamując ręce nad nim, być może nad naszymi dziećmi. O rany, co oni wybierają. Widzimy, że idą w złą stronę. Można załamywać ręce czasami nad człowiekiem, nawet nam najbliższym, ale zarazem może w tym pojawić się nadzieja. Panie, masz go w swoim ręku. Panie, ja nie mogę. Nie potrafię do niego trafić, dotrzeć. Nie słucha mnie. Ale Ty możesz. Ty możesz. Rozpocząłeś pewne dzieło i mogę liczyć na Ciebie, że będzie się kontynuował. Ile w tym jest nadziei dla nas. Jak możemy się tego uchwycić. Kiedy patrzymy i widzimy, że być może ktoś nam bliski niszczy swoje życie. Swoimi złymi wyborami i nic nie możemy z tym zrobić. Bo jest dorosły na przykład już. I to jest jego życie. Ale mam nadzieję w Chrystusie Jezusie. Panie, Ty coś zrób. Ty rozpocząłeś i Ty skończ. Pomódlmy się. Właśnie korzystając z tego słowa. Panie, chcę Ci podziękować z całego serca za ten Kościół, który Ty dałeś, który Ty powołałeś do istnienia. Za każdego człowieka, który tutaj jest. Za każdego. I za tych, których nie ma. Oni też są ważni. Za tych, którzy może się nawet oddalili. Też są ważni i dziękuję Ci. Za każdą dobrą rzecz, którą doświadczyłem i doświadczam poprzez nich w moim życiu. Za każde dobre słowo, każdy dobry uśmiech. Za każdą życzliwość i serdeczność, którą doświadczyłem i doświadczam i chcę doświadczyć. I Panie, rozszerzaj nasze serca, abyśmy mogli o sobie tak myśleć, abyśmy mogli nosić siebie nawzajem w sercu, żebyśmy byli dla siebie nawzajem drodzy. Dla siebie. Doceniajmy to. I proszę Cię, Panie, kiedy być może mamy trudności, kiedy gdzieś może w naszych małżeństwach coś dzieje się nie tak, i nie Boże, może my też nie potrafimy się w czymś dogadać. I nie wiemy, jak to zrobić. Jest to powód ciągłych jakichś starć, kłótni, dyskusji, które do niczego nie prowadzą. I my potrzebujemy, Panie, rosnąć w tej miłości. W jej rozeznaniu i doświadczeniu, abyśmy potrafili pokonać te trudności, które w jakiś sposób sprawiają, że w naszych małżeństwach coś zgrzyta, jest jakiś rozdźwięk, nieporozumienie i nie możemy zbliżyć się do siebie, aby być w jedności bardziej. Czy nie tylko w małżeństwach, ale w jakichkolwiek naszych relacjach. Boże, potrzebujemy więcej tej miłości. Abyśmy potrafili spojrzeć na siebie ponad jakieś tam różnice, ponad coś, co być może nas nawet zraniło, uraziło, obraziło, aby spojrzeć poprzez miłość. Twoją miłość. Ucz nas tego, żebyśmy byli w tym coraz bogatsi i obfitsi. Żeby nasza młodzież nie popełniła tych pomyłek, nasze dzieci, które dzisiaj są jeszcze moimi dziećmi, tych pomyłek, które zdarzają się innym. I nie wpakowali się w kłopoty, myląc prawdziwą miłość z jej podróbką. Uczyń to w naszym życiu. My chcemy w tym wzrastać. Chcemy oddawać się Tobie. O to dla siebie nawzajem się modlić. Bo skoro Ty tak, Panie, tchnąłeś w to słowo, to znaczy się, że to jest tak ważne. Potrzebujemy tego. I wierzymy, że Ty, który rozpocząłeś dobre dzieło, przed nami jeszcze lepsze rzeczy. Że ten Kościół będzie rosnąć. Ten Kościół będzie się rozwijać. My będziemy się rozwijać. Będziemy się doskonalić. Dlatego, że to Ty zbudowałeś ten Kościół i będziesz go budować dalej, aż postawisz nas w swoim świetle bez skazy. Udoskonalisz nas. Będziesz rozwijać w nas. Dlatego chcemy wpatrywać się w Ciebie. Sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Zbudowałeś w nas tą wiarę. I ją doprowadzisz do końca. Dlatego Ty bądź uwielbiony. Tobie niech będzie chwała. I jesteś tego godzien. Być ponad wszystko wywyższony. Amen.